Wieczór z reportażem. Żaneta Walentyn, witam. Dziś 8 maja 2017 roku. Dokładnie 72 lata temu, 8 maja 1945 roku, podpisano akt zakończenia II wojny światowej. Dzień później, bo 9 maja, Rosjanie obchodzą zakończenie II wojny światowej. I wtedy w Moskwie odbywa się wielka defilada, wielka feta. A my tutaj w Europie zachodniej, no i środkowej, czy wspominamy tę datę, mam takie wrażenie, że coraz rzadziej i coraz mniej. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo przecież oczywiście czas mija, więc nie można żyć tylko wspomnieniami, ale przecież nie można też zapominać. Druga wojna światowa to historia walk, bitew, przegranych, zwycięskich, ale to również historia składająca się z tysięcy, z setek tysięcy opowieści, losów pojedynczych, zwykłych ludzi. Każdy z nich na swój sposób przeżył tę wojnę. To jest jakby zbiór setek tysięcy tragedii. A ja dziś chciałabym Państwu pokazać kilka takich losów zaledwie. I dlatego reportaż, który dziś dla Państwa przygotowałam, nosi tytuł Moja wojna, bo to będzie jakby indywidualny wymiar tej tragedii moich bohaterów. O tym już za chwilę. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania reportażu pod tytułem Moja wojna, a jest to historia składająca się z kilku opowieści wojennych właśnie.
Po pierwsze, całkowicie nie boję się śmierci. Kim jesteś? Polak z Pomorza. Czy twoi rodzice i krewni są tam Polakami? Tak, wszyscy są Polakami. Czy nie chcesz być więcej Niemcem? Nie, nie byłem Niemcem i nie będę nim. W nocy, o godzinie 1 w nocy, walenie do drzwi. Tak, jakimiś ciężkimi butami. Małysia bierze lampę naftową, idzie do korytarza. Kto tam? Struwe aufmachen, otworzyć. Wchodzi Struwe, no i powiada, mówi. Macie 3 godziny czasu. Do godziny 4 rano. Ubierzecie się wszyscy. Zabrać tylko to ze sobą, co w ręce potraficie wziąć, nic więcej. Jedziecie do obozu. Jak przyjechaliśmy do obozu, to tutaj do Szmalcówki, jeszcze koło naszego domu, koło gospodarstwa przejeżdżaliśmy, bo Wąbrzeź no, jest za Kowalewem, więc przejeżdżaliśmy i zostało wszystko gdzieś daleko. Jak nas wprowadzono do obozu, to wszyscy myśmy płakali, bo tego najgorzej to było, jak tak niemal za plecami, za nami zatrzaśnięto tą bramę obozową. To była wielka brama, dzieciom to się wydawało, to wszystko ogromne, takie mury w koło. Tyle wolności, łąki, to wszystko, śpiew, a akurat na drugi dzień była Wielkanoc, kurczę, myśmy, była Wielka Sobota, bo nas Wielki Piątek wyrzucono. To tak jakby nowa droga krzyżowa się zaczęła. Przychodzili, rozmacali wszystko, zdejmowali kożuchy, ubrania, wszystko. Niemalże w kalesonach zostawiali ludzi. Czasami to było tak, że jak następny któryś obóz przyjechał, to do naga rozbierali. To było coś okropnego dla nas dzieci. Potem przyszedł kapo z calówką, z miarką i mierzył. Po 30 tam centymetrów dla dziecka, po 40, zależy od wieku, po 50 dla dorosłej osoby i tak na tej słomie rodzina przy rodzinie. Jak myśmy się położyli, to ta słoma, to śmierdziało to wszystko, to myśmy w oborze mieli dla krów bardziej czystą po prostu słomę. A robactwo aż się roiło. Tam i w szyby, i pluskwy, i wszystko. Rita miała już więcej jak 6 lat. Ja miałem 8 lat. to kiedy zasnęła przy ręce, rękę trzymając przy desce, tak przyspała, to na drugi dzień miała odpluskę w same dziury. To było coś okropnego. Zresztą, co myśmy tam widzieli jako dziecko, trzeba było patrzeć niemal codziennie na śmierć, na to wszystko. Ja byłem w tym najmłodszym komandzie dziecięcym, to znaczy od 6 lat do 10. Miałem 8 lat. Pamiętam, taki dano nam wózek drewniany, miotły i musieliśmy zamiatać cały plac lagrowy. I potem nas od czasu do czasu otwierano bramy i wypuszczano poza bramę, że mieliśmy, ale zawsze z nami był wachman z karabinem. I żebyśmy zamiatali naokoło obóz, ulice, te chodniki po prostu. To jeżeli był dobry wachman, to czasami się odwrócił, tak jakby po prostu wiedział. Przechodzili ludzie, to rzucali nam bułkę, czasami chleb albo bułkę, to myśmy szybko za pazuchy chowali. A wachman, jak mówię, jak był dobry, to nie widział tego, on się odwraca. No a trzeba było to zabrać do obozu, bo tam były też i młodsze dzieci. Także dokarmialiśmy się nawzajem. Potem w 1943 roku w czerwcu rozwiązano szmalcówkę. Zaczęto budować już wcześniej nowy obóz w Potulicach. Tam był taki Jopek się nazywał, taki SS-man. Okrutny, to był taki, to był po prostu, on na dzieci nie mógł patrzeć. On jak widział, że dziecko było nie na miejscu, tam gdzie powinno, to biegł, łapał, taki był basen tam chyba przeciwpożarowy, to łapał to dziecko za nogi i topił, po prostu topił. Po pewnym czasie wyciągał i odrzucał tak jak kłodę drewna i odchodził i zapalał papierosa. To myśmy nieraz podbiegali. Czasami to już nie żyło po prostu.
Meine Anschrift, Schutzhäftling Jacek Zieliniewicz, geboren am urodzony 10.05.1926, Auschwitz-Oberschlesien, gefangen Nummer 138, 142, 138, 142, blok 7b, A2D. A2D. W każdym liście musiało być jedno zdanie. Jestem zdrowy i czuję się dobrze. A to, jak się czuł więzień, który albo za którego to pisano, że nie każdy znał język niemiecki, no to już była zupełnie inna sprawa. Bo ja miałem 13 lat, jak się zaczęła wojna. W grudniu 1939 roku zostałem wysiedlony razem z rodzicami, 5 grudnia. Do traf chciał, to zupełnie przypadek, że znalazłem się w miejscowości Końskie. Była cała masa partyzantki wkoło, a Koska, ale nie tylko. Jak już Niemcom się wszystko to bardzo sprzykrzyło, a mówili o Końskich, mówili Banditenstadt Koński, to 20 sierpnia 1943 roku aresztowano nas. Wtedy wzięto z miasta prawie 300 osób. Wszystkich z listy brano. Ja mając niecałe 17 lat, my jeszcze 16, byłem już członkiem AK. Z tego domu wybrano nas chyba 9 osób, w tym jedną kobietę. Na ulicy stał ciężarowy samochód. Kazano wejść na skrzynię i położyć się. A tam na nim leżała już jedna warstwa ludzi. Wszyscy leżeli twarzą do ziemi, głowami w kierunku jazdy. A myśmy się położyli za nimi. I wtedy nas zapędzili i musieliśmy położyć się na nich. Na tej warstwie, która już leżała. I do tego przyszły chyba jeszcze te trzy warstwy, tak nas utkanych wieźli i większość z nas po dwóch dniach znalazła się już w transporcie. Nie wiedzieliśmy dokąd, ale to był transport do Auschwitz. nocy wyładowali nas na rampie na bocznicy kolejowej dworca towarowego w Oświęcimiu. Tutaj na tym, na tych dwóch zdjęciach to jest widok Sztamlagru, starego Auschwitzu, jak tośmy mówili, a to jest widok, obecny widok Birkenau, Brzezinki. Tu nas wyładowywali i tu prowadzili do tej łaźni. Jak nas tędy prowadzili, to tutaj za tych świateł widzieliśmy przy tych barakach, właściwie przy tych, widzieliśmy stosy czegoś, czego? Myśleliśmy, że to chyba drewno na opał. A to były stosy trupów. To tutaj był tak zwany szpital kobiecy. Umierały tam dziesiątkami, setkami. I te trupy wynoszono i układano tak na krzyż, jak drewno. Żeby to wszystko się nie rozlazło, nie potonęło, broń Boże, w błocie, bo trup trupem, ale sztuka musiała być na apelu. Czy więzień był żywy, czy martwy, nie miało znaczenia, ale musiał tak długo, jak długo nie zabrali ich do krematorium i nie wymeldowali na bramie, tak długo te zwłoki się liczyły. Tu nas wpędzono do jednego baraku, takiego jak te drewniane baraki. On był wychlorowany. Tu nam odebrano wszystko. W zamian za to wszystko, z wyjątkiem paska do spodni i trzewików, dano nam numery na ręku. Tylko Auschwitz tatuował numery. I to od 1943 roku. Ja mam ten numer do dnia dzisiejszego. Jest tutaj czytelny. 138-142. 138-142. I następnego dnia rano znaleźliśmy się na kwarantannie. I to był najgorszy okres obozu. Tam nam odebrano buty, także chodziliśmy boso, bez czapek, bo czapek nam nie dano. No, ubranie było, co prawda, nie pasiaki. Myśmy, w Birkenau nosiło się raczej ubrania cywilne. Takie stare lumpy z żydowskich transportów, te najgorsze. Zimno, no bo boso, bez czapek, od 4 rano na dwór. No, sport nam robiono, to znaczy trzeba było się czołgać, trzeba było się kulać, trzeba było, no, najróżniejsze historie. Im rozmawiało się naturalnie tylko o jedzeniu. To był czas tych największych transportów do gazu. Wtedy od maja zaczęły się transporty Żydów z Węgier. 438 tysięcy ludzi przywieziono wtedy z Węgier. Także transporty przychodziły dzień i noc. Pierwszy transport, jak przyszedł, to zrobiono Lagersperre, nie było wolno z baraku wychodzić, a potem to się wszystko tak zamieszało. Ci Jezusmani chodzili prawie wiecznie pijani. Także myśmy chodzili do roboty, Żydzi szli do gazu. Mijaliśmy się na tej średnicowej drodze. Proszę pani, tu w Birkenau, tu stało krematorium numer 2, numer 3, a tutaj nie widać tego 4 i 5. W każdym była komora gazowa. Także to 10 tysięcy ludzi wchodziło do komór gazowych za jednym razem i przez kilkanaście minut byli gotowi. Myśmy wszyscy wiedzieli, przecież myśmy ciągle ten smród tych palonych ciał wąchali. Jeżeli chodzi o pamięć o obozie, to jest dla mnie taka świdrująca historia, która nigdy do ostatniej chwili, o czym nie zapomnę. Mianowicie wtedy, kiedy ci ludzie szli do gazu, a myśmy szli w przeciwną stronę i się dosłownie mijali, to nikomu z nas, żaden z nas nie zwracał na to absolutnie uwagi. Dla nas ten pochód skazańców był właściwie nie wiadomo czym, właściwie pochodem cieni, można powiedzieć. To się nie interesowało. Nawet kiedyś wieczorem siedzieliśmy na pryczy i taka rozmowa nie wiadomo o czym. A jeden z kolegów mówi: słuchajcie, czy my jesteśmy normalnymi ludźmi jeszcze? Myśmy chyba już trochę zwariowali albo mocno. A co się stało? Bo jak to jest możliwe, żeby normalny człowiek szedł ulicą i w przeciwną stronę szli ludzie, o których wie, że za pół godziny, za godzinę już będzie po nich tylko dym i smród, i żeby to nas zupełnie nie interesowało. A drugi się odezwał i mówi, wiesz co, wydaje mi się, że tak źle jeszcze z nami nie jest, bo jak idą dzieci, to jednak nas to rusza. No i to takie teraz makabryczne wyjaśnienie, co i jak, ale tak rzeczywiście było. My wszyscy się zgodzili, że rzeczywiście no nie można nikomu nic powiedzieć, zresztą to wszystko bez sensu. Niemniej jednak robi na nas wrażenie to, że dzieci idą umrzeć w gazie. No i myśmy byli tak przyzwyczajeni do śmierci, nawet własnej. Myśmy wiedzieli, że każdej chwili możemy zginąć, obojętnie w jakiej sytuacji się w danym momencie znajdujemy, mogłoby nas za chwilę nie być. W najgorszym wypadku wezwanie na politische Abteilung i pod ścianę w 11 bloku i to wszystko.
Jak to możliwe, zawsze mówiłem, jak możliwe jest, żeby człowiek tak się znęcał i tak mordował. To było dla mnie niepojęte, ja jeszcze tym bardziej jako dziecko, no to przecież widziałem to i wszystko. Przerażające było widok ten, bo akurat myśmy buraki wozili na dworzec, ładowali na wagony i te wagony przyszły takie, pierwszy raz trzy przyszło. No to proszę pani, no trudno się wypowiedzieć nawet, jak było. Jak otworzyły te wagony, no to było coś niesamowitego. Nie wiem, ile dni one tam jechały, ale jakoś część ludzi, to były trupy, to były trupy. Nawet zarekwirowały nam wóz, jeden transport, i naładowały tych trupów, naładowały i powiezły je zaraz tam do Grodna na tego. Na cmentarz. Ale znęcanie się, no, wachmany były, czyli strażnicy. To były otysze, Ukraińcy i Niemcy. No to po wzorcu Niemcy nie znęcały się tak, to trzeba powiedzieć. No strasznie się znęcały Ukraińcy. To było coś, nie ludzie po prostu, jak się znęcały. Bo one wyłącznie były tu przywiezione do kopania rowu pancernów zwany czołg przeciwczołgowy. No myśmy mieli wodę, jedzenie ze sobą, bo tam jakie było, to było, ale było tam jakiś kawałek chleba. Natomiast oni, no to coś niesamowitego. Bez jedzenia, bez wody, bez wszystkiego, opadały tak jak muchy. Która upadła, no to przychodził esman i kopał ile wężo, żeby się podniosła. Jak się nie podniosła, no to obok zaraz kładły tam i leżały, no bo to nawet gdy się ocknęła czy coś, no to przecież na gorączce taki jak leżała, no to były już przeznaczone na koniec już. Takie jedno zdarzenie, które było, no to ja do dzisiaj dnia pamiętam, do dzisiaj dnia nie mogę się pogodzić, bo szliśmy, już myśmy jechali też już po pracy i oni też szli do obozu. W pewnym momencie zauważyłem, jak dwie panie po rękach i ciągną jedną panią taką. Ona ledwie szła, no ale ciągnęły ją tak, no ale już dalej nie mogła, więc położyły ją przy rowie. Okazało się, że ona rodziła, ta kobieta. Doszedł esman, one miały takie pedy, wie pani, takie okręcone drutem, a na końcu był taka kulka. Była tam w tym pedom, jak zaczął okładać i żyć się, no, weszedł na nią, na brzuch i tak skakał i kolbą, panie, dobił. Eli, Eli, lama zaftali. Eli,
to ja miałem dzieci lat 11 lat i pracowałem całą wojnę prawie 5 lat u tego Niemca. Pierw byli Anglicy i oni tym Anglikom tę szkołę całą obudowali kolczastym drutem. A tu było około 100 Anglików. To jako wojskowe byli zabrani, jako Niemcy zabrali jeńcy, nie? No i tu w tej szkole właśnie była ogrodzona cała ta szkoła kulczastym drutem, takim na 4 metry wysoki płot był. A druty były takie pokrzyżowane, żeby tam nikt nie mógł wejść, nie? A w tym, że jeszcze nie było prądu, to nie włączali prądem, tylko ten kulczasty drut. I potem te Anglicy, tutaj u nas był taki kanał, kopali tam za wioską, tak w koło, a ten kanał tu koło nas przechodził. To Anglicy go kopali, ten kanał, nie? I potem tych Anglików zabrali, ale nie wiem już gdzie zabrali, tylko Niemcy gdzieś zabrali, wywieźli ich. I potem przyszli Żydzi na ten obóz tutaj, bo to się nazywało obóz tam niemiecki, nie? To Żydzi było. I Żydów było 120. O, pani, jak ich przywieźli, to jeszcze jako tako żyli, nie? A potem z głodu umierali. Tu na tym naszym cmentarzu, tu po górze, to te Żydzi tam w kącie leżą. To tam 100 ich jest pochowanych. No i potem, jak już tych Żydów już tam zlikwidowali, to potem przyszli Junge Hitler. To taka ta młodzież, nie? To pozywali Junge Hitler, nie? To te pieruny, jak my tutaj nos zobaczyli takich chłopaków, tego, to mieli takie szczeliczyki, to by nas zażgali, nie? To my uciekali się krylem, bo nieraz w niedzielę, nie? To tak człowiek miał trochę wolnego. Tak tam gdzieś nie mogłem się co pokazać, bo ich było tutaj też prawie 100, tych Junge Hitler. Po tych Żydach zaś przeszli oni tutaj wymalowali z powrotem, wykadzili tego i nowe łóżka i koce im tutaj dali, wszystko Niemcy tu i to byli tak w takich czarnych mundurkach, takie czarne mundurki i Hagenkreuze takie i to my nieraz to tam dostali od nich lole, nie? Jak to mówią. No, jak pani jeszcze chce wiedzieć, jak to wojna tutaj potem się toczyła w 1945 roku. A my tutaj mieszkaliśmy, tylko był taki stary dom pod słomą jeszcze, nie? Jak wprosili tu Ruski, to tutaj za nami jest wioska Murczynek, nie? I SS-y to były te Niemcy, te najgorsze, te esmany, nie? To oni tu z tych lasków przyszli tutaj do tego Murczynka, a w tym Murczynku to był taki duży ogród. A Ruski tam już przyjechali, nie, czołgamy. Jeszcze tutaj za naszą studową, jak to była ta studowa, jeszcze pod słomą, stanęli czołgiem, a sam z drugiej strony tych Niemców wygnali tam z tego pomieszczenia, z tego ogrodu, a koło tego ogrodu był stuk z słomy, nie? I oni się kryli w ten stuk. A Ruski wzięli tymi pociskami zapalącymi, zapalili ten stuk. Tam się spaliło ich 27 Niemców, tych esmanów, w tym stogu. I tu Ruski, ci Ruski u nas nocowali, tu nawet na podwórzu mieli ten wóz jakiś taki wojskowy, nie? I tu ich było, ile, 5 czy coś tych Rusków było. A tu we wiosce znowu mieli Ruski bimber, nie? I te pioruny popili się, to tu potem u nas w domu strzelali. W końcu położyli się w kuchni na podłodze i usnęli i spali. No i my tak jakoś szczęśliwie przeżyłem tę całą noc.
Jak Armia Czerwona już 14 wkroczyła do Chojnic, no to były już w mieście panował chaos, przestrach, bo z jednej strony była radość z wyzwolenia, ale to wyzwolenie obróciło się w kolejne cierpienie, bo słychać było o gwałtach, o morderstwach ze strony tej armii ze wschodu. No i oni mieli jakby przyzwolenie, że tutaj na tych terenach, które były uważane za niemieckie, mogą robić wszystko, o tym też trzeba pamiętać. Także na pewno siostra Delgunt nie była jedyną ofiarą. Było dużo kobiet zgwałconych, zamordowanych, czy mężczyzn, dzieci, bo i takie rzeczy się działy. Co wyróżnia siostrę Adelgun, to, że ona sama poszła. Rosjanie napastowali w kotłowni szpitala dziewczyny. Trzy dziewczyny o imionach Maria, Katarzyna i Gertruda. To nie były siostry zakonne, to były osoby świeckie. I one były napastowane w kotłowni, zaczęły krzyczeć o pomoc. Siostry były już przygotowane, jakby gotowe do uciekania z tej piwnicy. Te krzyki przyspieszyły, więc przełożona powiedziała prawdopodobnie, że uciekamy, uciekamy wszystkie, ale siostra Delgunt jakby cofnęła się, nie posłuchała, w tym wypadku nie posłuchała przełożonej, co było też, no... ewenementem, bo przełożone się słuchało, a ona poszła ratować te dziewczyny. Dziewczyny uciekły, one nie wiedziały w ogóle, co się stało, a siostrę Adelgund znalazł po 2 czy 3 dniach ksiądz Brunon Ryband i znalazł właśnie na węglu, no, gdzie był składowany opał, zmasakrowaną prawie, że siostrę Adelgund. Została pochowana po cichutku w ogrodzie. Jak się słyszało nieraz na wsiach, o, dziewczyna została zgwałcona. No to był temat nieciekawy do opowiadania, bo społeczeństwo przyjmowało ten fakt nie jako, że to była ofiara, tylko no, jako winna osoba. Zhańbiona, tak, ale jakby sama winna. Natomiast tutaj zakonnica zostaje zamordowana przed tym zgwałcona, no to nie był ciekawy temat do opowiadania. Jeszcze podkreślam, w tamtym środowisku, w tamtych czasach, więc i to było zażenowanie ze strony sióstr, zawstydzenie i myślę jakiś taki cichy, głęboki żal, że one zostały, one żyły, a ta ich współsiostra w tak haniebny sposób zginęła.
Proszę bardzo. Dzień dobry, Trudziu.
Dzień dobry. A no. Ty kto?
Benek.
Benio, ojcie mój.
No, widzisz.
Ja kocham ciebie.
Ja cię też kocham. Trudziu, ty jesteś moim wszystkim.
Ty mnie jeden tylko jesteś.
No, ty jeden. Ja wiem, że jestem jeden. Tu słuchaj, tu mamy panią, która przyjechała z tobą, chciałaby się troszkę dowiedzieć o Hansie, o tym, jak było dawniej, pierwi jak było, nie? Muszę mężmę powiedzieć, tak, rytmy peka szybskie.
Peka szybskie, mężmę peka szybskie gadać.
Po prostu Rosjanie wyciągnęli z tych wagonów te najładniejsze dziewczyny, zabrali do swoich i... zatrzymali, aresztowali po prostu jako Niemki i wieźli je później, no oczywiście wykorzystywali je seksualnie i wieźli je do Lwowa.
W tym wagonie to był taki towarowy, doczepiony wagon, gdzie był jakiś magazyn ich i tam oni w rogu zrobili takie miejsce i tam te dziewczyny trzymali. No i po kolei chodzili do tych dziewcząt. Ale przyszli, i byli tacy, co tam sprawdzali, to oni je przykryli, te dziewczyny, takimi kocami i mówili, że tu nikogo nie ma. Z tego, co ja wywnioskowałam i zrozumiałam, to oni tam przychodzili, ci Rosjanie, po 10, po 20 na raz.
My to wiemy, te, co lubi zapylec, watom w Rosji tyś wiele pylała, w Rosji było dużo też palone, nie? No ja.
Kiedy robisz, czym trzeba pracować i robić?
No i pracować i robić, ale tam było ciężko w tych.
Oj, nie chcę wspominać.
Jak tobie tam szło? Jak tyś była, jak ci tam wywieźli cię do tego łagru?
Oj, źle. To Rosjanie, to przeciwne, nie chcę też słuchać o nich. Pani wie. Ojej. Oni niedobre byli, te Rosjanie. Tylko bili. Oni lubili bić mnie. Żeby ja ich posłyszałam i porobiłam. Wtedy oni mnie dadzą mi jeść.
Wróciliśmy, gdzieś tam udało nam się jakiś wózek tego konia. Także wróciliśmy. No a potem zaczęła się stalinowska gehenna, nie? Tak. kułacy, duże gospodarstwo, wyrzucili w 53 roku. No taki domek był gminny, gdzie połowę domu było zawalone. Także to już druga historia. To są czasy zniewalanej młodości. Ta brama obozowa, to mi się śniła po wojnie lata. I w liceum plastycznym miałem spotkanie z młodzieżą i mówiłem o bramie. I był taki szczegół. Ja mówię, że ona mnie tak prześladowała. Ja budziłem się w nocy, ja nie mogłem spać. I jak już radcą prawnym zostałem, to gdzieś musiałem jakieś akta zawieźć do więzienia. I wjeżdżam samochodem do tego więzienia i zatrzaskują się za mną jedna brama, druga brama. I ja po prostu, to wróciło. Ja dostałem palpitacji serca. Ja myślałem, że tam już zostanę. Ja tak to opowiadałem i to było w marcu. A w czerwcu to młodzież z liceum plastycznego zawieziono wyjechali do Kazimierza nad Wisłą i tam mieli taki plener. Po prostu jedni rzeźbili, inni malowali. Dzwoni do mnie jedna z tych dziewcząt, uczennica z tego liceum i mówi, proszę pana, czy ja mogę przyjść do pana? Ja mówię, bardzo proszę, czemu nie? A co, mam coś dla pana. Ja tak przeżyłam, jak pan mówił o tej bramie. Mówi, pomyślałam sobie, muszę coś dla pana zrobić. Proszę pana, niech pan już nigdy o tej bramie nie myśli. Niech pan patrzy ten obraz. Mówi, rozpakowała, patrzę, mury i brama otwarta. Nie?
Jak po wojnie pierwszy raz byłem w Oświęcimiu. I w Birkenau, Brzezińce, stałem pod tą główną wartownią. Tam na ścianie tej bramy był plan obozu. W pewnej chwili usłyszałem niemiecką mowę za sobą. I nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. W pierwszym momencie zasztywniałem, dosłownie. Za chwilę chciałem uciekać. Dopiero chyba zrobiłem ze dwa albo trzy kroki, nie wiem, ja byłem zupełnie nie tak. Dopiero wtedy przyszło mi do głowy, że przecież ja jestem wreszcie u siebie, że to jest niemiecki język, ale nie ten, nie tamten z tamtych czasów. Tak to wyglądało. Bałem się, nienawidziłem, nie wiem. Ale powiem więcej. Ja ich dzisiaj nie nienawidzę. Ja mam wśród Niemców całą masę przyjaciół. Nigdy nie przypuszczałem, że do tego dojdzie. Po wojnie właściwie nie miałem z Niemcami w ogóle do czynienia. Język niemiecki to był dla mnie czymś takim, no, lepiej nie dotykać. Niemców dzieliłem na dobrych i złych. Mówiłem, dobrzy to są ci, którzy już nie żyją, a źli to cała reszta. Byłem jednym z tych 32, którzy stali na tym dziedzińcu śmierci, z którymi papież się po kolei witał i dostaliśmy, każdy z nas dostał zdjęcie zrobione z papieżem. O. Tutaj takie artykuły o nas, jak jesteśmy tam, piszą. Znajdzie w polskiej prasie takie artykuły? Nawet jeżeli chodzi o rocznicę oswobodzenia Auschwitz? 27 stycznia? Wzmianka ewentualnie gdzieś tam na drugiej, trzeciej stronie. Kiedyś mnie w niemieckiej szkole pytano, czy ja wybaczam Niemcom. A ja ich spytałem, którym? Tamtym? Od tego jest Pan Bóg. Ja Bogiem nie jestem. A wam? A co mam wam wybaczyć?
Dziś 8 maja, rocznica zakończenia II wojny światowej. Wiele narodów Europy może powiedzieć rocznica wyzwolenia. My niestety nie. My nie możemy powiedzieć, że to jest rocznica wyzwolenia, bo jedna okupacja zastąpiła drugą. I dlatego postanowiłam przypomnieć Państwu losy naszych słuchaczy, przecież mieszkańców naszego regionu. A jestem przekonana, że w szufladach Państwa kredensów są listy, pamiętniki, opowieści spisane Waszych babć, prababć, matek. I to są równie dramatyczne i równie interesujące historie. Większości z nich przecież nie znamy. Wieczór z reportażem dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.